A przy telefonie Tomasz Rzymkowski, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj było spotkanie sędziów KRS-u. List wysłany do prezes Sądu Najwyższego. I co dalej będzie z KRS-em, panie pośle? Tam dzieci płaczą.
Tak. Dzieci płaczą, się obudziły. Po pierwsze, to było spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oczywiście bez waloru posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z racji na fakt, iż posiedzenie zwołuje przewodnicząca, póki co przewodniczącego nie ma. Obowiązki związane z wyborem przewodniczącego zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa są w tej chwili w rękach pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a jak wiemy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie stara się uczynić tego posiedzenia nam bliższym, tylko no, nadal mamy mglistą obietnicę, że to posiedzenie się odbędzie, ale nie wiadomo do końca kiedy. No, wczoraj rzecznik Sądu Najwyższego oznajmił, iż pani prezes zwoła posiedzenie do 3 maja, więc miejmy nadzieję, że do końca kwietnia to posiedzenie się odbędzie, zostanie dokonany wybór nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. No i ten ważny organ konstytucyjny państwa będzie funkcjonował.
Kiedy to musi się zdarzyć? Do kiedy to musi się zdarzyć?
Ale co musi się zdarzyć?
To posiedzenie KRS-u. Czy są jakieś terminy prawne, konstytucyjne? Czy Polska jedyny może
termin,
bez...
Jedyny termin, który w tej chwili ja widzę, to jest termin 2 miesięcy na zwołanie posiedzenia. I wydaje się, że właśnie ten 3 maja jest terminem od ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.
Czyli co? Czekamy.
W spokoju czekamy. Dobrze, że sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa przedstawili pierwszy prezes Sądu Najwyższego te wątpliwości, te problemy, z którymi w tej chwili boryka się polski wymiar sprawiedliwości i konieczność szybkiego zwołania tego posiedzenia. To jest nie tylko kwestia decyzji personalnych dotyczących awansów sędziowskich, czy w ogóle powołania w stan sędziowski, ale kwestia chociażby przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy borykają się z ciężkimi chorobami, uniemożliwiającymi im wykonywanie zawodu, a z racji na rolę Krajowej Rady Sądownictwa w tym procesie przechodzenia w stan spoczynku, no, wydaje się to niezwykle, niezwykle konieczne. No i oczywiście jednostkowe przypadki, ale zawsze w tej chwili są ofiarami przepychanek na szczytach sądowniczej władzy. Ja liczę, że to posiedzenie odbędzie się w miarę szybko i eskalacja dalsza konfliktów w wymiarze sprawiedliwości zostanie zakończona, bo grozi nam naprawdę poważny pad nie tylko w Krajowej Radzie Sądownictwa, ale również w Sądzie Najwyższym. Liczę, że dobro państwa weźmie górę nad ambicjami.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Rzymkowski, poseł Ruch Kukiz 15, był gościem poranka wnet. Na zegarze godzina 7:38. Radio Poranku! Radio Poranku! O malora! Radio Poranku! Radio! W studio Jan Pospieszalski, Radosław Pyfel. Dzień dobry, jeszcze bez mikrofonu. I wpadł pan Paweł Piekarczyk, bo jest nowa płyta, Rekwiem Smoleńskie. Dzień dobry.
Rekwiem Smoleńskie i 10 piosenek o polskiej wolności. Dzień dobry państwu, miło państwa słyszeć tak rano.
Opowiedzmy słów parę o płycie.
No dokładnie, znajduje się na niej Rekwiem Smoleńskie, to jest duży 16-minutowy utwór i 10 piosenek o polskiej wolności. Dokładny tytuł jest precyzyjny, piosenki są poważne i no, można by powiedzieć takie, żeby do... No, trudno jest coś śmiesznego czy przewrotnego umieścić koło Rekwiem Smoleńskiego. Płyta wczoraj zeszła z maszyny. Radio Wnet jest jednym z patronów medialnych. Oprócz tego Media Strefy Wolnego Słowa, Gazeta Polska, Telewizja Republika, Gazeta Polska Codziennie, Niezależna, Blok Press, nasz ulubiony, no i Klub Ronina.
Oczywiście za chwilę, za jakiś czas, jeszcze w dzisiejszym poranku usłyszymy głos Pawła Piekarczyka. Z Janem Pospieszalskim rozmawiałem na temat weta prezydenta do ustawy degradacyjnej. Twoje zdanie na ten temat jest jakie?
Moje zdanie jest, nie wiem, znaczy nie słyszałem, co powiedział Janek, natomiast moje zdanie jest miażdżące. Natomiast kategorycznie uważam, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego doczekała się dwu, a nawet trójinstancyjnego rozpatrzenia i została przez sądy dwóch instancji oraz przez Trybunał Konstytucyjny uznana za organizację zbrojną, przestępczą. I moim zdaniem wystarczy. Nasze dawanie im czwartej i piątej instancji jest już kategorycznie przesadą. Jest mi strasznie przykro, że pan prezydent, w którego jednak wybranie włożyłem tyle wysiłku, ile włożyłem i jakoś przedstawiałem go ludziom jako kogoś, na kogo warto zagłosować, uważa, że pan Hermaszewski ma prawa do różnych rzeczy, a ja nie mam prawa do tego, żeby ludzie pokroju pana Hermaszewskiego albo pana Stefana Michnika, pani Heleny Wolińskiej czy pana Zygmunta Baumana mieli wojskowe stopnie oficerskie w Wojsku Polskim, bo jakoś tak, żeśmy sobie to przedłużyli. No ja sobie tego nie życzę i mam do tego prawo, żeby jednak oficerami Wojska Polskiego zostali tacy ludzie jak Witold Pilecki, a nie tacy ludzie jak Zygmunt Bauman, bo są dwie Polski, Polska Baumana i Polska Pileckiego i obawiam się, że w tym momencie pan prezydent stanął w dziwnym miejscu.
Płyta już jest, a koncert będzie kiedy i gdzie?
W klubie Ronina o 29 w poniedziałek. Tam będziemy obchodzić premierę płyty. Najpierw się spotykamy o 18 pod ambasadą rosyjską w przeddzień rocznicy smoleńskiej, a później po chwili przerwy spotykamy się na premierze płyty Rekwiem Smoleńskie.
Paweł Piekarczyk był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku i za traktowanie Radia Wnet jako domu, do którego się wpada.
Ja tak naprawdę przyniosłem tylko tę płytę. Ja się nigdzie nie aspirowałem do takiego miejsca, jakie na chwilę zająłem. I przepraszam, że zużyłem wasz czas.
Bardzo dziękujemy. Nam bardzo miło. Jest godzina 7:42. Jan Pospieszalski w studio i w studio Radosław Pyfel, członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycyjnego Inwestycji Infrastrukturalnych. Dzień dobry panu.
Z ramienia Polski, tak jest. Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
To od razu gorący komentarz do tej zaczynającej się wojny handlowej amerykańsko-chińskiej.
No ja oczywiście wypowiadam się jako osoba prywatna, natomiast gdzieś tam w banku poświęcamy temu wydarzeniu dużo miejsca, więc często na ten temat rozmawiamy. Natomiast wszystko to, co powiem, to są oczywiście moje prywatne opinie. No ten konflikt się zaostrza. Była możliwość tutaj rozwiązania tego konfliktu na drodze negocjacji. No ale najpierw administracja Donalda Trumpa wprowadziła cła takie na towary chińskie, w tym mówiło się dużo o aluminium. Cały właściwie jedwabny szlak dzisiaj to jest eksport chińskiej nadprodukcji stali, aluminium i tak dalej. No tak się składa, że jeśli chodzi o eksport do Stanów Zjednoczonych, to Chiny są tam na 7 czy 8 miejscu, jeśli chodzi o aluminium. To na przykład pokrzywdzona bardzo została Japonia przez te regulacje. Bardzo lojalny wobec Stanów Zjednoczonych sojusznik, który tego aluminium do Stanów eksportuje więcej niż Chiny. No ale Chińczycy nie odpuścili i wprowadzili cła zaporowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. To już skończyła się ta epoka, jak mówił Deng Xiaoping, Pekink, to była taka doktryna polityki zagranicznej chińskiej. Nie podnoście głowy, nie aspirujcie do przywództwa, ukrywajcie swoje prawdziwe możliwości. I to się skończyło chyba w 2013 roku, a może i wcześniej, ale na pewno wraz z nadejściem przywództwa Xi Jinpinga i ogłoszeniem właśnie projektu Pasa i Szlaku. I dzisiaj Chiny są asertywne i z tego co widać absolutnie nie boją się tej wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. I odpowiedziały cłami zaporowymi w drugą stronę i twierdzą, że to przetrzymają. Więc tam są takie buńczuczne zapowiedzi, że no w takim razie zobaczymy, kto kogo przetrzyma i kto będzie w stanie wytrzymać dłużej. No oczywiście tak to często bywa, jak mocarstwa się zaczynają konfliktować, że oba są przekonane, że to one będą tymi, które wytrzymają dłużej. Chińczycy wprowadzili, co ciekawe, cła zaporowe na soję. Co uderzy w rolników, zwłaszcza z tych środkowych Stanów Zjednoczonych, to jest elektorat Donalda Trumpa. Na tym podobno ma skorzystać Brazylia, no zobaczymy. Teraz ekonomiści siadają do stołu i liczą, więc być może przekonamy się, jak wyglądają te ekonomiczne zależności. To muszę państwu powiedzieć, nawet ja zacząłem liczyć i okazało się na przykład, zadam takie pytanie, z którym krajem jesteśmy silniej zintegrowani gospodarczo, czy z Chinami, czy ze Stanami, jeżeli policzymy wolumen obrotów handlowych. No pewnie wszyscy powiemy, że ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet policzyłem to, okazało się, że dwa razy większą wymianę handlową mamy z Chinami.
No bo nie brałeś patriotów.
Tak, tak. Znaczy, tego, mówię za 2017
rok. Najnowszego zakupu.
Tak, tak. To patrioty rzeczywiście i to uzbrojenie troszeczkę te relacje zmieni, ale za 2017 rok wymiana z Chinami jest dwukrotnie prawie większa niż ze Stanami. Tak? I wiele być może takich wyliczeń będziemy musieli zrobić w czasach nadchodzącej wojny handlowej. Pytanie podstawowe jest takie, czy to będzie wojna, która się sprowadzi tylko do sfery gospodarczej, czy wyjdzie poza sferę gospodarczą w inne sfery, tak? Tak? Mentalną, psychologiczną, a już nawet i militarną, ale to zobaczymy.
Ale to przecież, zaraz, no ta konfrontacja nie tyle militarna, co siłowa, gdzie w tle ten aspekt militarny ciągle się czai, no to jest na Morzu Chińskim, tak? Te wyspy budowane przez Chińczyków. To jest ewidentny akt, no nie powiem wrogi, ale akt asertywności tej, która już w sposób materialny, czyli już fizyczny jest okazywana.
No tak. No,
przypomnijmy może słuchaczom, na czym to polega ta membrana Morza Chińskiego, to utrzymywanie.
Spróbujmy to zrobić 2-3 minuty, tak. Bo to jest problem jest rzeczywiście bardzo skomplikowany i ta rywalizacja toczy się na właściwie można powiedzieć, że współczesny globalny świat jest tą szachownicą, na której toczy się już ta rywalizacja mocarstw.
Ale akurat tam jest bardzo groźne. No, jeżeli oni budują wyspy po to, żeby przełamać tą membranę albo odepchnąć się.
Tak i właśnie dlaczego tam jest, że jest to rzeczywiście absolutnie kluczowy obszar z tego powodu, że 90% handlu morskiego koncentruje się, handlu światowego koncentruje się, przepływa przez ten obszar. I kto będzie kontrolował ten obszar, będzie kontrolował globalny handel. I cała koncepcja jedwabnego szlaku to jest stworzenie korytarzy lądowych, które uniezależnią się od tego połączenia morskiego. I to jest jedna część, ta nitka lądowa. I nitka morska ma się z kolei przebić i połączyć z tą nitką lądową. Żeby połączyć się z tą nitką lądową, która będzie się rozchodzić teraz z regionu Pacyfiku na cały świat, trzeba przebić się przez Morze Południowochińskie. A bezdyskusyjnym mocarstwem morskim dzisiaj na długo tak jeszcze pozostanie, będą Stany Zjednoczone, które próbują temu zapobiec. I to jest rzeczywiście region zapalny, tak? I takim pewnie jeszcze długo będzie.
Także ta konfrontacja już była wcześniej, o wiele wcześniej. Ta wojna celna jest tylko pewnym elementem pewnego ciągłego, bardzo silnego procesu rywalizacji tych wielkich mocarstw.
I to powiedział w swoim twecie Donald Trump. Co ciekawe, on twierdzi, że żadnej wojny celnej z Chinami nie ma, że ta wojna, zaskakujące stwierdzenie, została już dawno przegrana i że to, co on dzisiaj robi, to próbuje jakby naprawić błędy poprzedników.
Ale w tym wypadku powiedział prawdę.
No tak, tak, oczywiście.
Odzyskuje balans jakiś ten.
Pytanie jest takie, czy mu się to uda, bo sam twierdzi, że przystąpił do tego za późno. Tak? Próbował wywrzeć na przykład wpływ na Koreę Północną. To się nie za bardzo udało. Tak? Zobaczymy, na ile to się uda, jeśli chodzi o Chiny. Więc jest tu wiele niewiadomych. Jest jeszcze bardzo ciekawa kwestia, jak ułożą się te relacje z Unią Europejską. No w każdym razie mamy też już coraz bardziej otwarte konflikty między wielkimi mocarstwami, więc już nawet i Rosja tam z takim, wydaje się już takim mniejszym, że tak powiem, bratem i to wszystko jakby...
Ale mniejszy brat kogo?
To jeszcze Rosja będzie wybierać na dobrą sprawę.
Znaczy ona wybrała, w ostatnich dniach mamy spotkanie z Turcją i z Iranem, tak? Na dzisiaj... To się dzieje w tej chwili.
Tak, znaczy no, pamiętajmy o tym, że jak Rosja przystępowała do wojny, II wojny światowej, przystępowała jako sojusznik Niemiec, a skończyła jako sojusznik Stanów Zjednoczonych. No, jest to kraj, który potrafi, że tak powiem,
sojusze. Najważniejszy argument w chińskim rękawie, najważniejszy atut w chińskim rękawie jest jaki?
No, przede wszystkim fakt, że w dalszym ciągu ta gospodarka rozwija się w tempie 2 razy szybszym niż średnia globalna. Tak, i jest wiele atutów, myślę. No, olbrzymia populacja tego kraju, ale fakt, że na tą 4-krotnie większą niż USA populację tego kraju wciąż jest po prostu olbrzymi. Utrzymane to tempo rozwoju na poziomie między 6 a 7%. To jest 2 razy więcej. To już nie jest najszybciej. Najszybciej dzisiaj rozwijają się Indie. Ale wciąż jest to 2 razy więcej niż średnia. No, zobaczmy w strefie euro. Też chcielibyśmy osiągnąć pułap 5-6%. To jest nieosiągalne w strefie euro.
I Chińczycy właściwie przystąpili do wypierania dolara jako waluty w rozliczeniach w handlu ropą.
No, to też jest wieloaspektowy proces. Tworzenie nowego globalnego ładu, to się zaczyna dziać i Amerykanie mają ogromny dylemat, tak? Znaczy pytanie jest takie, czy się do tego dołączać, czy próbować to zwalczać, a jeśli próbować to zwalczać, czy mają wystarczające siły ku temu, tak? No, będzie miała ta rywalizacja, myślę, że bardzo ciekawy przebieg. Jest to chińskie powiedzenie, bardzo wiele chińskich powiedzeń. No, jedno jest takie, że obyś żył w ciekawych czasach, żyjemy w ciekawych czasach, to na pewno. A drugie jest takie, że chaotyczne czasy rodzą wielkich bohaterów. Więc zobaczymy, kto okaże się bohaterem tej nowej epoki. My robimy swoje, jeśli można, to ja właściwie tylko chciałem jeszcze, my robimy swoje w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Czeka nas bardzo wiele teraz inicjatyw w tych nadchodzących miesiącach. Ja serdecznie zapraszam na spotkania 18 i 19 kwietnia z szefem departamentu HR, który zatrudnia nowe osoby do banku. Tak? To jest nowo tworzący się bank, nowa instytucja finansowa, która powstała do budowy infrastruktury i jest tam praca dla Polaków. Tak? I będą takie 2 spotkania w Akademii Leona Koźmińskiego, a drugie będzie w Ministerstwie Inwestycji i Innowacji. Ja serdecznie zapraszam. 18-19 kwietnia, łatwo państwo mnie znajdziecie. Ja odpowiadam na wszystkie maile radek.pyfel@aib.org.
To oferta dla młodych ludzi, ile można zarobić?
Porozmawiamy o szczegółach, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
Ale o średniej krajowej możemy porozmawiać.
O średniej globalnej możemy porozmawiać, ale liczy się międzynarodowe doświadczenie, perfekcyjne znajomość języka angielskiego, doświadczenie w finansach, w projektach międzynarodowych. I Polacy uważam, że też, czy środkowi Europejczycy mają coś do powiedzenia i powinni być obecni, czy ten głos polski powinien być obecny i w Azji Centralnej, w Azji Południowej, tam, gdzie tworzy się ta nowa infrastruktura XXI wieku. Jesteśmy członkiem, założycielem tego banku, więc zapraszam wszystkich Polaków do budowy.
Jest taki sztandarowy pomysł premiera Mateusza Morawieckiego, budowa lotniska, wielkiego lotniska. Czy tutaj też są rozmowy między przedstawicielami rządu polskiego a Azjatyckim Bankiem Inwestycyjnym?
Tak, jest to projekt, który jest, to udało nam się jakby załatwić, jest w sferze zainteresowania banku, ale to zależy od pana pełnomocnika Mikołaja Wilda, premiera Morawieckiego. Zobaczymy jeszcze, jak ten projekt będzie się rozwijał. Możemy skorzystać z tego banku, z wielu innych, jest to jakaś alternatywa. I to nie jest tak, proszę państwa, że Polska jest jakimś nieatrakcyjnym krajem. Ja jeżdżę dużo po Azji w ramach jakby tego, że reprezentuję Polskę w banku. Byłem ostatnio w Indonezji. Polska jest naprawdę atrakcyjnym krajem, perspektywicznym, który ma przed sobą przyszłość i przynajmniej w Azji jest postrzegana jako ważny kraj, czy element tego nowego globalnego ładu, więc nie popadajmy w jakąś depresję. A przyjechawszy tutaj na święta, widzę, że jesteśmy w strasznej depresji, że jesteśmy tak źle traktowani, czy tak kiepsko oceniani. To nie prawda, w wielu krajach Azji Polska jest postrzegana bardzo wysoko jako kraj, który ma przyszłość i tak myśmy optymistycznie.
Przeglądajmy się w azjatyckich oczach, a zmierzanie w oczach nieazjatyckich.
Tak, myślmy o przyszłości i Polska jest takim krajem, który jest w obozie tych krajów, do których należy przyszłość, a nie tych, do których należy przeszłość.
Ale pamiętajmy, że Chińska Republika Ludowo-Demokratyczna jest państwem komunistycznym, zarządzanym centralnym przez komunistyczną partię, gdzie wprowadzono między innymi taką karę za złe zachowanie, zakaz podróżowania i nie może, jak ktoś się źle zachowuje, to nie może kupić, nie będzie mógł kupić biletu na kolej, ani biletu na samolot. O tym też pamiętamy.
No, a to ja nie słyszałem o tym, że za złe zachowanie nie można podróżować. Czy słyszałem o ratingu obywatelskim, ale to jest pomysł. Myślę, teraz mamy całą awanturę o Facebooka w cywilizacji zachodniej, tak? Który tam nie wiadomo, czy ujawniał, czy nie ujawniał dane i tam sterował i wpływał na wyniki wyborów, czy nie wpływał. Natomiast rating obywatelski to jest nowy wynalazek chiński i jeżeli ktoś nie płaci podatków, jest cały czas karany, to rzeczywiście wyświetla mu się, znaczy nie zostanie wpuszczony do dobrych hoteli na przykład, tak? Każdy z obywateli będzie miał, będą się te dane agregować poprzez jego smartfon i będzie miał po prostu ocenę, tak? Więc ci obywatele, którzy będą płacić podatki, nie będą wchodzić w konflikt z prawem, będą mieli wysoką ocenę, a ci, którzy technicznie jest to już dzisiaj możliwe, kulturowo w Europie Zachodniej byłoby to nie do przyjęcia, w Azji jest to do przyjęcia już w Tokio w 2020 roku, a to nie jest komunistyczny kraj, przecież Japonia będzie zastosowany w czasie Igrzysk Olimpijskich ten model, aby każdy miał, znaczy było wiadomo, kto, jaki ma rating i na jakim jest poziomie etycznym.
Ale Radku, no właśnie, ale jeżeli mówisz o tym, że ktoś, kto nie będzie wchodził w konflikt z prawem, będzie jakoś tam wyżej notowany lub premiowany, tylko powiedzmy szczerze, że to, kto wchodzi w konflikt z prawem, albo jak, na czym ten konflikt z prawem polega, określa to partia komunistyczna i na przykład to, że funkcjonuje tam podziemny kościół rzymskokatolicki, ludzi, którzy są w głębokich katakumbach, w konspiracji muszą, oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi, a obok istnieje kościół koncesjonowany, totalnie kontrolowany przez reżim, to też jest fakt. No i o tym nie zapominajmy, mówiąc o Chinach.
Tak, tak. Znaczy nie totalnie, tylko w jednej trzeciej, bo tam dwie trzecie tak naprawdę księży jest uznawanych przez Rzym czy biskupów też.
No ale to, co Stolica Apostolska dzisiaj mówi na ten temat, to jest zupełnie inna rzecz. Patrzmy na to jednak, że chrześcijanie chińscy, szczególnie katolicy, nie są grupą, która cieszy się pełną wolnością wyznania, sumienia.
Jak i wiele innych grup praktyki. W Chinach. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Tutaj kiedyś ksiądz Maj był gościem Radia Wnet i to jest bardzo kompetentna osoba, tak jak i polscy księża, którzy prowadzili te bardzo skomplikowane negocjacje właśnie z Pekinem. Myślę, że mieliby na ten temat wiele do powiedzenia. No, nie chcę już w ten temat wchodzić, bo nie czuję się do końca kompetentny i myślę, że też troszeczkę zabraknie nam czasu na te dyskusje.
I powietrza w płucach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za wizytę w Poranku Wnet, bo są rzeczy i łatwe, i trudne, i przyjemne, i nieprzyjemne, prawda? Wiemy o tym, że nie chcemy żyć w totalitarnym państwie i nie chcemy mieć dzienniczka obywatelskiego, w którym będą wpisywał będzie jakiś przyszły rząd.
Ale to, co Radek mówi o Big Data, i to jest bardzo ciekawe i być może ten totalitaryzm będzie gdzieś indziej zupełnie sterowany z innych miejsc, nie tylko z komitetów centralnych partii politycznych.
W Azji on może być jawny, natomiast ja się obawiam tego, co mówił Jan Paweł II kiedyś swego czasu i to grozi Zachodowi, że na Zachodzie on nie będzie jawny, tylko może być zakamuflowany, tak? Bo w Azji to jest proste, ogłaszamy rating obywatelski. Ja bardzo się obawiam stworzenia takiego ratingu obywatelskiego, który nie będzie ujawniony.
Tak? On de facto w formie politycznej poprawności już funkcjonuje, tak, że na Zachodzie i w niektórych sytuacjach można mieć łatkę człowieka, nie wiem, rasisty, faszysty, antysemity, tylko dlatego, że jest się patriotą.
No właśnie, więc to zobaczymy, jak to się ułoży. Rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i bardzo ciekawa, więc żyjemy w ciekawych czasach, to nie ulega wątpliwości.
A to drugie przysłowie było jakie?
Że w niespokojne czasy rodzą wielkich bohaterów. Luan Shi Chu Insiong po chińsku.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Radosław Pyfel, członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, był naszym gościem. Na zegarze godzina 7:59. W studio pozostaje Jan Pospieszalski, a my zaśpiewamy, może życie jest piękne, może zaśpiewamy, życie jest piękne.